Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem w audycji medycznej jest dziś Joanna Szacoń-Wojak, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychoterapii eriksonowskiej z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku. Witam Panią w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego uzależnienia, w tym te od alkoholu, uznaje się za chorobę?
Kiedyś tak nie było. Kiedyś traktowano uzależnienie jako takie słabość charakteru, takie złą wolę, takie trochę widzimisię.
Że pacjenci są sami sobie winni, bo piją, a nie muszą.
Dokładnie, prawda? Tak. I to się zmieniło w latach 60. w drugiej połowie XX wieku dokładnie. Ten pan, który się przyczynił do tego, nazywał się Jelinek. I on jakby zwrócił uwagę na to, że osoby, które są uzależnione od alkoholu, one przede wszystkim tracą kontrolę nad tym piciem, pomimo że chcą przestać, to nie mogą. Więc to nie jest koniecznie tak, że to jest ta zła wola. Dodatkowo proces postępuje. Im dłużej piją, tym straty zdrowotne, społeczne, wszelkiego rodzaju tak naprawdę na wielu obszarach życia postępują. Degraduje się tak naprawdę organizm osoby uzależnionej i finalnie może doprowadzić nawet do śmierci, więc zaczęto mówić o chorobie alkoholowej przede wszystkim w takim też kontekście, że jest to choroba śmiertelna.
Tutaj jest taka płynna granica, czy na przykład picie piwa regularnie w weekend, to już jest choroba. Ile właściwie trzeba pić, żeby być uznanym za osobę uzależnioną?
Nie o ile tu chodzi. Bardziej bym powiedziała w ten sposób. Trzeba się zastanowić, co się dzieje ze mną, nie wtedy, kiedy ten alkohol jest, ale wtedy, kiedy go zabraknie. Co się ze mną dzieje? Że to mogą być na przykład co tydzień wypijane 3 piwa przez dorosłego mężczyznę. No i można by było powiedzieć, cóż to za ilość. Ale jeżeli zaczyna braknąć tych 3 piw i
co taki mężczyzna może sobie nie wymyśleć, co on czuje, jak mu brakuje? Myśli o tym piwie, że będę doczekać do piątku, bo znowu będę mógł wypić na przykład?
Dokładnie tak. To jest ten sposób, że ja też będę mówiła o tym chwilkę później, jak się diagnozuje chorobę alkoholową, ale tak, jednym z jakby z takich objawów jest tak zwany głód alkoholowy. Między innymi polega on na tym, że osoba uzależniona koncentruje się na tym samym akcie spożycia, prawda? Czyli można by było powiedzieć, że to picie rozciąga się na przykład, jeżeli mówimy o tym piciu weekendowym, na cały tydzień w takim kontekście, że ta osoba już sobie myśli, planuje ten weekend.
Często tak robimy przecież. Planujemy, że spotkamy się ze znajomymi, że pójdziemy właśnie do pubu albo innego miejsca, no i ten alkohol będzie, prawda?
Oczywiście.
Więc czy to też już jest niebezpieczne?
Nie, bo w momencie, kiedy na przykład plany nie wypalą i ktoś nam powie, jednak ten weekend nie idziemy, to osoba, która nie ma problemu z piciem, powie, aha, no trudno, pójdziemy za tydzień, za dwa, za miesiąc. A osoba, która będzie miała z tym problem, poszuka innej okazji do wypicia.
To co może w takim razie zauważyć osoba pijąca, co może ją zaniepokoić, albo jej otoczenie wręcz? Czyli na przykład rodzina, bliscy, kiedy ten powinna się zapalić ta czerwona lampka, że to już jest no, coś nie tak.
Według WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, dawka dla dorosłego mężczyzny, taka bezpieczna, picia alkoholu, to jest 10 gram czystego alkoholu, czyli to się przekłada na przykład na 2 piwa. Takie półlitrowe. I to jest na przykład dawka taka, którą osoba może wypić bez, no zawsze jest gdzieś jakaś szkoda, ale powiedzmy bez jakiejś wielkiej szkody dla organizmu.
2 małe piwa albo jedno duże, tak?
Nie. 2 półlitrowe mówię.
Tak.
To są takie standardowe, standardowej wielkości piwa. 5% chcę zaznaczyć, bo są też jakby więcej procentowe. Więc jeżeli jakby takiej ilości przez 5 dni w tygodniu musi być 2 dni przerwy, minimum, może być więcej oczywiście, no to powiedzmy mówimy o takim piciu stosunkowo bezpiecznym. To nie jest do końca bez znaczenia, żeby powiedzieć o ilości, aczkolwiek jakby jedną sprawą jest kwestia organizmu, ale inną też psychologiczna, prawda? Bo przecież uzależnienie przebiega na linii psychologicznej i organizmu. Zapytała pani mnie o to,
co zauważa otoczenie.
Dokładnie. Przede wszystkim częściej właśnie otoczenie zaczyna najpierw zauważać.
Czyli ta osoba, która ma problem, nie na początkowo uważa, że go nie ma, tak?
Tak. Bardzo często słowo uzależnione od alkoholu czy alkoholik niestety jeszcze w społeczeństwie nie jest takim, wie pani, określeniem, które każdy chciałby sobie przypisywać.
No ono nie jest neutralne jednak.
Oczywiście, że tak, pomimo wszystko, prawda? Mimo, że świadomość się zmienia w społeczeństwie i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że jest to jednak choroba, no to niestety jeszcze do tej pory pokutuje coś takiego, że no jak ja mogę o sobie powiedzieć alkoholik, osoba uzależniona. No więc jeżeli myślę sobie, że nie chcę się tak nazywać, to przed samym sobą nie będę pokazywał, że mam problem, no bo nie chcę po prostu być osobą tak postrzeganą społecznie. Więc będę stosować wiele różnych, przed samym sobą nawet, mechanizmów obronnych. Takich, które no, w jakiś sposób mi zamarzą prawdę. Czyli na przykład będę minimalizować. Czyli ktoś
mówi, że mniej pije niż pije, tak?
Tak, ktoś mi powie, znowu piłaś. A ja powiem, przecież to tylko właśnie jedno piwko, albo to tylko dwa kieliszeczki. Będę w ogóle zaprzeczać, nie mam problemu. Zobacz, ty masz problem, albo ktoś ma problem, ja nie mam. Będę odwracać uwagę, będę obwiniać, bo to przez to, że ostatnio w pracy mi się tak dzieje, bo to przez to, że miałam jakieś dzieciństwo trudne, albo przez to, że ktoś mnie zdenerwował. Czyli ja przed samą sobą muszę w jakiś sposób powiedzieć, że jest okej. No i mówię to w ten sposób też i innym.
Przepraszam, że wejdę słowo, taki pierwszy niepokojący objaw, który można zauważyć, kiedy ktoś na przykład nie wypije. Co się dzieje z taką osobą?
Mówimy wtedy o głodzie alkoholu, czyli po prostu potocznie chce się pić. Ale niekoniecznie dla tej osoby to jest takie stricte. To znaczy ona może nie wiedzieć, że o to chodzi, ale bliscy już to widzą. Że na przykład mówią, no znów cię nosi, nie możesz sobie miejsca znaleźć. Czyli ta osoba jest taka pobudzona. Albo wręcz odwrotnie, zamyka się w sobie. Izoluje się cały dzień, ogląda telewizję, nie chce rozmawiać, kontaktów w jakiś sposób nie chce z otoczeniem. No właśnie. Myślę, że takie napięcie, rozdrażnienie i takie wycofywanie się, to jest takie bardzo znamienne. Dodatkowo, no właśnie też to, że szuka okazji do tego wypicia. Że już sobie nie wyobraża właśnie weekendów czy wieczorów, bo myśmy o tych weekendach zaczęły, ale tak naprawdę to przecież to nie tylko w weekend ludzie piją, prawda? Najczęściej też wieczorami. Tak to się zaczyna. Po pracy, na spokojnie. I właśnie, że już te wieczory są trudne do wyobrażenia bez tej lampki, czy bez tego kieliszka, czy bez tej szklanki.
Jeśli chcieliby państwo podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, to można pisać SMS-y na numer 603-06-06 i mamy już pierwsze od państwa uwagi. Cały czas pani mówicie o mężczyznach albo o sobie, a kobiety nie mają problemu. Mają problem.
Dokładnie,
kobiety. Będziemy mówić, proszę państwa, o tym, tak jak czym się różni picie kobiet od picia mężczyzn w dalszej części naszej rozmowy. Proszę o uściślenie tej dawki alkoholu. Dla mężczyzny dwa małe piwa co drugi dzień. Mało to zrozumiałe dla mnie, a dla kobiety, pyta jeden ze słuchaczy,
dobrze,
jak to wygląda.
Dobrze, to ja może powiem tak. Chodzi tutaj o tak zwane porcje standardowe, czyli to jest 10 gram czystego alkoholu. I teraz, w czym jest zawarte, tak? Żeby może w
ile
ten sposób powiedzieć.
Krótko mówiąc,
dokładnie, ile to jest tak w przeliczeniu, tak, gdzie to się znajduje tak po ludzku. Czyli dla mężczyzn są to 4 porcje standardowe, dla kobiet 2 porcje standardowe. 4 porcje standardowe znajdują się na przykład w 2 piwach półlitrowych.
To jest dawka dzienna.
To jest dawka dzienna, tak? Czyli 2 piwa, teraz ja mówię o standardach WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, więc według tej organizacji może pić przez 5 dni jakby pod rząd te 2 piwa, teraz mówimy o mężczyznach, minimum 2 dni przerwy pod rząd. Ale to jest minimum oczywiście, dobrze więcej, ale minimum 2 dni przerwy pod rząd powinno być zachowane.
Żeby się nie uzależnić.
Tak.
A u kobiet jak to wygląda?
Żeby pić, powiedzmy, bezpiecznie. A u kobiet nie są to 4, tylko 2 porcje standardowe, czyli przeliczając 1 piwo, na przykład jeżeli chodzi o piwo. Co jest jeszcze ważne, i ta jedna porcja standardowa znajduje się, na przykład przeliczając teraz na kieliszek alkoholu wysokoprocentowego, wódka, tam whisky i tak dalej, w jednym kieliszku 30 ml. To jest jedna porcja. No i analogicznie, tak, jeżeli 4 porcje standardowe, dorosły mężczyzna, więc 4 takie kieliszki 30 ml w jakimś, nie wiem, drinku albo tak wypitym, to jest jeszcze trzymanie się tych norm. analogicznie u kobiet, 2 kieliszki.
Jeszcze od pani Doroty SMS. Mój były mąż pił codziennie 4 do 6 piw i mówił, że jest to napój alkoholowy. Cieszył się, że w weekend może wypić 10, a nawet więcej. Mhm. Stracił rodzinę i dużo więcej, ale i tak nie uważa siebie za alkoholika, pisze nasza słuchaczka. Chciałam, żebyśmy porozmawiały troszkę o zaburzeniach fizycznych i psychicznych, jakie może wywołać alkoholizm, bo te zaburzenia zachowania często związane są ze zmianami jakimiś, które zachodzą w organizmie człowieka, który pije alkohol. Co to takiego może się zdarzyć, jeśli chodzi o fizyczność i o psychikę?
Jasne. Zaczyna się stopniowo, tak bym to powiedziała. To ważne, żeby powiedzieć też o fazach uzależnienia. Pierwszą fazą jest tak zwane picie towarzyskie. I tak naprawdę ono dotyczy większości dorosłych ludzi na świecie. Po prostu to jest faza, w której ludzie spożywają alkohol po to, żeby się rozluźnić, lepiej bawić, gdzieś właśnie na imprezie, na weselu, tak? Używają tego alkoholu, no przecież po coś. Więc tak naprawdę ta faza dotyczy nas wszystkich, ale w tej fazie no jakby nie ma jeszcze takich objawów, które mogłyby jakoś niepokoić. To, co myślę, większość dorosłych ludzi poczuła po wypiciu alkoholu, prawda? Czy jakieś rozluźnienie, to, że się może robić jakąś tam przyjemniej. To jest pierwsza faza. No ale dobrze, przechodzimy do kolejnej. Faza ostrzegawcza. No to już jak sama nazwa wskazuje. Tutaj już alkohol zaczyna być bardziej ważny. Jeszcze nie najważniejszy, ale no właśnie ta osoba...
Nie wyobrażamy sobie na przykład spotkania towarzyskiego
dokładnie
bez alkoholu.
Tak. Dokładnie tak. I zaczynamy na przykład towarzystwo nasze dobierać w ten sposób. Nie bardzo nas już tak jakoś interesują spotkania z ludźmi, którzy chcą się spotkać no, przy tej przysłowiowej kawie, tylko wolimy już takie osoby, które no, jakoś nam zapewnią właśnie ten kontakt z alkoholem. Więc to jest taka faza, w której szukamy okazji do picia, inicjujemy tak zwane kolejki.
I co dalej się dzieje później?
I po tej fazie jest faza krytyczna. Czyli jeżeli dana osoba nie poprzestanie na tej fazie, tu się zaczynają też pierwsze urwane filmy tak zwane, tak? To znaczy, że osoba pije aż do momentu, w którym nie pamięta, co robiła po prostu. Próby picia ukrytego, w samotności, na kaca. Tu się już zaczyna pod koniec tej fazy ostrzegawczej. Jeżeli osoba w dalszym ciągu nie przestaje, kontynuuje taki styl życia i pije coraz więcej, to wchodzimy w fazę krytyczną. No i właśnie, i tutaj mamy klinowanie. No tu się zaczyna zaniedbywanie rodziny, o tym, o czym pisała właśnie jedna ze słuchaczek. Nieobecności w pracy, wzrost agresywności, mogą się pojawić konflikty z prawem. Na przykład może być też utrata zainteresowań związanych z piciem. Czyli powoli jakby zawęża się świat osoby do picia. I tutaj no, zaczynają się też pierwsze jakieś już problemy też zdrowotne. I przechodzimy w fazę chroniczną. To już mamy długotrwałe ciągi, picie poranne, upijanie w samotności. Nawet w dalszym gdzieś tam okresie czasu może być sięganie nawet po alkohole niekonsumpcyjne, ale to już mówimy o takiej naprawdę ostatniej fazie, tej jakby ostatniej części tej fazy chronicznej. To jest właśnie rozpad więzi rodzinnej i to, co jakby dzieje się z ciałem, no to jakby po kolei, tak? W tych pierwszych fazach, dlatego chciałam te fazy omówić, żeby jakby teraz móc się do tego odnieść, prawda? W tych pierwszych fazach, no to jeszcze nie za bardzo czujemy, ewentualnie zaczynają się poranne kace, czyli czujemy, no dobra, była impreza wczoraj wieczorem. Ale potem z czasem, alkohol. Proszę zobaczyć, jak alkohol działa tak naprawdę na nasze ciało. Proszę sobie zanurzyć wacik na przykład do uszu i spróbować przystawić do oka. Prawda? No, będzie palić. To się dzieje wewnątrz nas. Więc alkohol w ten sposób można obrazowo pokazać, jak działa na nasz system, na przykład nerwowy. Więc jest niszczenie komórek nerwowych po prostu.
Czy na przykład alkohol może spowodować, że osoba pijąca no, zaczyna mieć takie zaburzenia też i być trochę mniej sprawna intelektualnie?
Oczywiście, że tak. Jakby ze względu na to, że alkohol niszczy komórki nerwowe, niszczy też istotę szarą, czyli po prostu korę mózgową, tak? Tam w płatach czołowych, czyli tutaj u nas z przodu w mózgu są receptory i są obszary odpowiedzialne na przykład za pamięć, za logiczne myślenie, ale też za takie hamulce społeczne, czyli osoba, która długo pije, już się przestaje tak adekwatnie zachowywać, albo...
Nie przejmuje się, co inni powiedzą, tak?
Tak, dokładnie, dokładnie. Ale właśnie pamięć już szwankuje, tak? Jakby ta pamięć, która służyła do tej pory, no zaczyna już, ta taka tak zwana pamięć świeża zaczyna ubywać.
A powiedzmy w takim razie, czym różni się picie kobiet od picia mężczyzn? Mhm. Bo też takie tutaj pytania tak. od słuchaczy mamy.
Oczywiście. Przede wszystkim, i to znowu nawiązuje no, do społeczeństwa. Jednak gdzieś, pomimo tego, że no nie bardzo, jak mówimy o osobie uzależnionej od alkoholu, to nie bardzo, czy to kobieta, czy mężczyzna, to jednak społecznie jakoś bardziej jest to usankcjonowane, że mężczyzna może trochę więcej wypić. Kobieta, prawda, a jeszcze kobieta alkoholiczka, no nie daj Boże, bo to zaraz idzie za tym cały taki łańcuszek, że zła matka, tak, że zła żona. W związku z tym kobiety piją często pokryjomu. Kobieta najpierw ogarnie wszystko, mówiąc tak po ludzku, czyli pójdzie do pracy, wróci, zrobi jakiś tam obiad, ogarnie dzieci, wszystko posprząta.
A potem wyciągnie butelkę.
A wieczorem, kiedy już jest ledwo żywa, no nie, zamiast poprosić o pomoc wcześniej, żeby nie musieć się tak jakby nadwyrężać i przepracowywać, to najpierw wszystko zrobi, a potem wieczorem siada, wyciąga butelkę i zaczyna pić. Bardziej się kryją.
Bo kobiet właśnie nie widać kobiet pijanych, chociażby dokładnie. W miejscach publicznych, prawda? Dokładnie. Czasami pijanych mężczyzn widzimy gdzieś na ławce śpiących, w parku, natomiast kobiet nie widać.
Tam ewentualnie na palcach jednej ręki. No właśnie, to jest z podobnego powodu, prawda? Że kobieta, ona się ukryje. Ona będzie piła najczęściej w domu po cichu, jak już wszyscy śpią. I na drugi dzień założy też na siebie make-up, prawda? Przecież makijaż pięknie wiele rzeczy może przykryć. No i funkcjonuje dalej.
Kobiety też wpadają w te takie ciągi, mają tak samo jak mężczyźni.
Jak najbardziej.
Mają zmienną tolerancję na alkohol, muszą pić na przykład coraz więcej, albo mają właśnie te takie przerwy w życiorysie, że znikają gdzieś tam, nie, na przykład nie idą do pracy właśnie.
Oczywiście, że tak. Wszystko to, co dotyczy mężczyzn uzależnionych, dotyczy również kobiet uzależnionych. Z tym, że tak jak mówię, no jakby specyfika jest trochę inna. Kobietom też jest trudniej się przyznawać do tego, że mają problem. Teraz na szczęście się to zmienia, tak?
A czy łatwiej jest wyleczyć kobiety czy mężczyzn z choroby alkoholowej?
Tutaj akurat jakby płeć nie gra roli.
Nie. Bo myślałam, że może jak to picie inaczej wygląda, to też inaczej wygląda później terapia.
Kobiety na pewno jakby w tym zakresie, że już w trakcie terapii, tak, to znowu mamy kolejne jakieś takie społeczne obwarowania, że na przykład mężczyznom trudniej jest się otworzyć i na przykład płakać, tak, na terapii. Oni się trzymają mocniej. Kobiety z racji właśnie tego, że znowu społecznie wolno, no to jakby tutaj możemy powiedzieć o pewnych różnicach, które się potem i tak zacierają w trakcie terapii.
I państwo piszecie, pan Łukasz, według mnie alkoholizm zaczyna się wtedy, kiedy zaczynają się zaniedbania rodziny, pracy, kontaktów towarzyskich. Pozdrawiam, pisze nasz słuchacz. Mm-hmm. I kolejna osoba. Myślę, że problem jest w momencie, kiedy ustalamy wypicie dwóch piw, a kończy się na większej ich liczbie. To mocny sygnał ostrzegawczy. I pan Krzysztof, zgadzam się, że są normy spożycia alkoholu, ale nie dla każdego takie normy są dozwolone. Według mm-hmm. mnie ważniejsze jest, dlaczego sięgamy po alkohol i czego dzięki niemu unikniemy pozornie, pisze pan Krzysztof. Proszę państwa, teraz musimy zrobić krótką przerwę na reklamy, a w studiu dalej będzie z nami pani Joanna Szacoń-Wojak, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W Radiu Gdańsk rozmawiamy dziś o chorobie alkoholowej, jej leczeniu. Moim gościem jest Joanna Szacoń-Wojak, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku. Jakie konsekwencje te społeczne ma choroba alkoholowa dla rodziny na przykład?
Mhm. No cóż, dla rodziny to przede wszystkim wstyd. Dzieci, żona, mąż. Wstydzą się. Często ukrywane jest to, że bliski człowiek pije. Dla samej osoby uzależnionej, no to tak jak już tutaj wspominałyśmy, prawda, jeżeli zaczyna zarywać pracę, bierze sobie na przykład urlop na żądanie, albo czasami w ogóle nie przychodzi do pracy, no to często jest to też jakoś jakby degradacja zawodowa. Społecznie, generalnie to właśnie. Rodzina często wiele tuszuje i tak naprawdę osoba uzależniona, która robi różne rzeczy i powinna się zawstydzić tego i może wyciągnąć wnioski, często nie ma na to szansy, dlatego że wstydzi się cała rodzina, to często tuszuje.
Czyż udają, że nie ma w domu problemu alkoholowego.
Dokładnie, że nie ma problemu.
To nie pomaga w terapii.
To wręcz bym powiedziała, bardzo przeszkadza. Bo proszę Państwo zobaczyć, i tutaj jakby przechodzimy do tego, no właśnie, mówiliśmy na początku o tym zaprzeczaniu, prawda? No to któż z nas chce wiedzieć niewygodne rzeczy na swój temat, no nie? Kiedy my dopiero zaczynamy coś zmieniać w życiu albo sięgać po pomoc? No wtedy, kiedy mamy wokół widoczne albo czujemy na sobie negatywne konsekwencje. Więc im bardziej będziemy jakby taki bufor dawać, taką amortyzację, żeby niezbyt, powiedzmy, boleśnie upadła ta nasza bliska osoba, no to ona, już tak mówiąc metaforycznie, tych siniaków nie doświadczy, tak? No to jak nie doświadczy, no to mogę robić to dalej. Więc im bardziej bliscy chronią, tym gorzej, bo tym bardziej ta osoba może sobie pomyśleć, no przecież nie jest tak źle. Prawda? Więc kiedy ona może zobaczyć, że jest coś źle? Wtedy, kiedy właśnie, no na przykład poniesie konsekwencje w pracy, tak? Czyli nie, że zadzwonimy rano, bo tatuś, czy mąż, czy żona, czy mamusia jest chora, tylko nie przyjdzie i szef wezwie na dywanik, tak? I ta osoba poczuje właśnie ten wstyd, poczuje to, że no dobra, coś może jest nie tak. Jeżeli wszyscy w koło będą tuszować, jeżeli na jakiejś imprezie, tak, powiedzmy rodzinnej, też szybciutko, no nie wiem, zapakujemy tą osobę,
bo
tak,
się
do
źle poczuła.
Bo się źle poczuła, dokładnie. No to ta osoba, no właśnie co? No nie narobi sobie wstydu, w związku z tym nie poczuje, tak? W związku z tym na drugi raz zrobi to samo.
Ale to z takiej lojalności rodzina. Rodzina przecież chce dobrze. Nie chce, żeby ta osoba się ośmieszyła, tak, albo żeby o niej źle myślano. Tak. I dlatego to robimy.
Dokładnie. I to jest ten taki trochę paradoks, można by było powiedzieć, bo w chorobie alkoholowej to, co jest ważne, to nie zabrać miłość, tylko twarda miłość.
Czyli trzeba co, dać temu człowiekowi upaść właśnie na dno, żeby on się miał od czego odbić?
Jeżeli nie da się inaczej, to tak. Tak bym to powiedziała. To znaczy, może nie, jakby nie dojdzie do upadku na samo dno, ale czasem wręcz dopiero to jakby jest potrzebne osobie uzależnionej, żeby się ocknęła.
Ciężko jest zdobyć takim osobom, które mają problem z alkoholem, na motywację właśnie do tego, żeby zerwać z tym, skończyć.
Tą motywacją właśnie może być to, że, ale nie musi niestety, ale może być to, że rodzina się odwraca, tak?
Bo właśnie tak z Pani doświadczenia zawodowego, mm-hmm, jako terapeuty, jakie czynniki wpływają na to, że ktoś, kto pije wiele lat, bo rozmawiałyśmy przed anteną, Pani mówiła, że ma Pani takich pacjentów, którzy piją nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat alkohol.
Tak.
Co powoduje, że oni się nagle decydują na podjęcie terapii?
No właśnie, czasem jest tak, że już mają tyle tych różnych konsekwencji, tak, że już jakby sami dostrzegają, że już wystarczy. Czasem to jest bodziec pod tytułem mąż lub żona chce odejść, tak, albo grozi odejściem, albo finalnie po prostu odchodzi, albo właśnie tracą pracę, albo dzieci się odwracają. Czyli to...
Czyli izolacja taka przez rodzinę powoduje tą decyzję o tym, że
może, ale to nie jest jedyny... Tak, czasem no zdrowotne czynniki, po prostu już ciało nie domaga, już po prostu nie chce przyjmować tego alkoholu. Czasem jest tak, że lekarz też mówi, tak, proszę coś z tym zrobić, no bo tutaj wyniki fatalne na przykład.
A jakie właśnie schorzenia może wywołać choroba alkoholowa? Tak, jakie konsekwencje zdrowotne?
Jasne. No i tutaj możemy też jakby podzielić na sferę organizmu, tak? Sferę fizyczną i sferę psychiczną. Tak naprawdę trudno jakby nie powiedzieć, której sfery
pokrótce,
nie dotyka.
Pokrótce,
no nie?
Powiedzmy.
Dobrze. No to tak jak mówiłam, na pewno ten obszar układu nerwowego, więc to już jakby tam z grubsza powiedziałam, tak? No przede wszystkim też układ sercowo-naczyniowy, czyli nadciśnienie, arytmia, niewydolność krążenia, uszkodzenia serca.
To jest wiele, wiele chorób. Nam się głównie kojarzy, że ktoś, kto dużo, długo, wiele lat pije, to ma problemy z wątrobą.
Ale też...
robi się po prostu marskość wątroby.
Oczywiście.
To jest taka rzecz, która powszechnie w społeczeństwie funkcjonuje, że osoba mająca problem alkoholowy ma głównie problem z wątrobą. Nie tylko, tak?
Nie tylko, oczywiście. Tak jak pani oczywiście wspomina, ten układ trawienny również, tak? Mogą być wrody żołądka, refluks przełyku. Tak jak pani mówi, problemy z wątrobą, z trzustką. Także to wszystko oczywiście, że tak, ale nie tylko, no nie?
A wróćmy w takim razie do samej terapii i podjęcia leczenia. Mhm. Jak długi jest to proces? Ile trwa takie leczenie?
Mhm. I tutaj chciałabym bardzo ważną rzecz powiedzieć, ponieważ tak jak ja wcześniej wspominałam o tych dawkach alkoholu, prawda? Jakby w tej chwili nasza jakby tutaj psychoterapia umożliwia pacjentom pójście dwoma ścieżkami, bo do tej pory była możliwa tylko ścieżka abstynencyjna.
I wtedy, znaczy co, przestaje pić z dnia na dzień i koniec, tak?
Tak, warunkiem podjęcia
leczenia.
Dokładnie, warunkiem podjęcia leczenia była tylko i wyłącznie całkowita abstynencja i taki program trwał około 1,5 roku, tak? Taki całościowy program leczenia. Ale teraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jakby wprowadziła jeszcze jedną formę dla osób, które, no właśnie, chcą coś zrobić z piciem, ale na ten moment nie wyobrażają sobie całkowitej abstynencji z różnych powodów. Już tak mówię bardzo w skrócie, tak? I dla tych osób jest możliwość skorzystania z tak zwanego programu ograniczenia picia. I te dawki, o których powiedziałam, to są takie dawki, do których się w tym programie dąży właśnie.
Tak? Są takie dawki pod kontrolą, które pacjent dokładnie może tak spożywać.
Od razu mówię, że nie jest to program dla wszystkich. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej o tych fazach uzależnienia, tak? Ktoś, kto na przykład jest w ostatniej fazie, no to pewnie trudno mu będzie, no nie oszukujmy się, tak? Utrzymać te dawki, o których wspomniałam według WHO. Aczkolwiek są zalecenia, no na przykład ktoś przyjmuje leki, chociażby no, związane z nadciśnieniem, tak, albo psychotropowe jakieś leki, tak, przeciwdepresyjne, jakiekolwiek, no to no, nie bardzo wtedy pić i przyjmować leki. Ale z drugiej strony, program ograniczenia picia należy do programów tak zwanego ograniczenia szkód, tak, i co z tego, że osoba uzależniona nigdy nie pójdzie na terapię, będzie i tak piła i brała, i to piła w takich, piła leki, piła alkohol, brała leki w takich ilościach, które są niedopuszczalne absolutnie, prawda? No to lepiej już ograniczyć te szkody, zredukować te szkody. I niech ona sobie, powiedzmy, w jakiś sposób ograniczy to picie, niż miałaby pić tak jak do tej pory, prawda? I tutaj jakby już nie mówimy stricte o psychoterapii, tylko o tym programie. Program trwa od 8 do 12 tygodni. Po tym czasie następuje przerwa, w której osoba uzależniona jakby sprawdza, czy ten program się w jej przypadku sprawdził, tak?
Czyli nie zacznie pić na nowo.
Dokładnie, po prostu, dokładnie tak. I wtedy jest kontakt po miesiącu, tak? Jest spotkanie, na którym jakby sprawdzamy, no i wtedy ustalamy, co dalej.
No dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, czy jest możliwe leczenie takie pod przymusem? Czy pacjent musi się zgodzić?
Znaczy jest możliwe, tak?
Prawnie. Przez sąd można, ale tak. Czy na przykład rodzina może w jakiś sposób takiego człowieka, kobietę, mężczyznę skierować, nie wiem, do jakiegoś ośrodka, niekoniecznie zaraz uruchamiając tutaj procedury sądowe.
Tak, istnieje jeszcze coś takiego jak Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I tam można zgłosić naszą bliską osobę, no jakby właśnie pod
że
tym,
jest problem,
że
tak?
Jest problem. I ta osoba, nasza
dzieje?
Bliska, idzie na taką komisję, dostaje wezwanie przede wszystkim, tak? Dostaje wezwanie, zgłasza się na taką komisję, no i tam odbywa się rozmowa. Rozmowa jakby ze specjalistami, którzy no, oceniają też, prawda, głębokość jakby problemu uzależnienia, tak? Dokładnie. No i wtedy mówią, co dalej. No najczęściej rzeczywiście tam trafiają osoby, które no jakiś problem mają, tak, więc przeważnie komisja kieruje na leczenie. Być może czasem się zdarza, że nie, ale to jest rzadziej. Częściej jednak ktoś, kto tam trafia, to jakiś problem ma. No i wtedy komisja mówi, jakie są wytyczne, gdzie się udać i tak dalej.
To skierowanie na leczenie, to rozumiem, jest do placówek takich publicznych, gdzie też pewnie trzeba czekać trochę w kolejce. Jak to wygląda na
Pomorzu? To znaczy, jakby nie jest narzucona stricte forma. To znaczy, może to się odbywać w placówkach publicznych, może się odbywać to w gabinetach prywatnych. Tu nie ma jakby narzuconej formy. Ale oczywiście, no jakby jak to w placówkach publicznych, tak? No swoje trochę czasem trzeba odstać, ale nie są to jakieś nie wiadomo jakie kolejki. Na pewno dłużej czeka się na leczenie stacjonarne.
Na leczenie też jest możliwe
oczywiście,
w ośrodku specjalnym.
Oczywiście, tak? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ale to już też jest po rozmowie diagnostycznej ze specjalistą terapii uzależnień. Osoba wtedy jakby skierowana, albo czy bardziej jakaś forma odpowiedniejsza będzie leczenia stacjonarnego, czy też ambulatoryjnego na przykład w ośrodku.
Jest możliwe w ogóle wyleczenie całkowite, bez ryzyka powrotu do picia alkoholu?
Mhm. W chorobie alkoholowej mówimy o tak zwanych nawrotach. Te nawroty nie muszą się zakończyć piciem, ale mogą, tak? Więc może się tak wydarzyć, że osoba, która przeszła cykl psychoterapii, nie pije rok, 2 lata, 10 lat, 15, 20 i nawet po takim czasie może dojść do nawrotu picia.
Co może być powodem na przykład? Jakieś emocje właśnie?
Mhm. Fajnie, jak podczas terapii, gdzie osoba uzależniona dostaje narzędzia do tego, żeby jakby monitorować siebie na bieżąco. Czyli to nie, że przez pierwszy rok będę siebie monitorować, a później już nie, tylko cały czas. I wcześniej jakby zauważy sygnały, bo wie pani, oczywiście, że może być tak, że to będzie jakieś drastyczne wydarzenie w życiu, na przykład, nie wiem, utrata bliskiej osoby, tak, czy coś takiego bardzo grubego kalibru, ale nie musi to być tylko. Jakby to może być ciąg wydarzeń różnych, które spowodują, że finalnie osoba zapije. Więc na psychoterapii pacjenci dostają narzędzia do tego, żeby siebie obserwować.
I mogą przyjść, kiedy będą czuli, że
tak jest.
Jeszcze chwila i po prostu
tak
sięgną
jest.
Ponownie po alkohol.
Tak jest. I bardzo dużo pacjentów rzeczywiście zgłasza się ponownie, mówiąc, dzieje się to i to. Tak na przykład, no nie wiem, doświadczam w życiu jakiegoś kryzysu. Czuję, że jak dalej tak pójdzie, mogę zapić. I my oczywiście witamy serdecznie i pracujemy z tą osobą.
No dobrze, jeśli taka osoba podda się leczeniu, to jak powinna się zachowywać jego rodzina albo otoczenie? Czy można w obecności takiej leczącej się osoby na przykład spożywać alkohol na jakichś imprezach i tak dalej, w wyjściach okazjonalnie oczywiście, czy w domu na przykład? Powinien być alkohol czy nie?
Ja bym powiedziała w ten sposób. Są zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików. Teraz mówimy o osobach, które decydują się na całkowitą abstynencję. W związku z powyższym, ja to pokażę na trochę innym przykładzie, choć nie jest to do końca to samo. Na przykład ktoś, kto jest na diecie i chciałby nie jeść słodyczy, prawda? Dopóki nie ma w polu widzenia, nie wiem, ptasiego mleczka, jakichś tortów i innych łakoci, to będzie mu łatwiej, prawda? Jak na stole pojawi się to ptasie mleczko, już załóżmy, no to co? No mogę nie sięgnąć, ale mój wzrok będzie tam kątem oka jakoś, no przecież zaglądał, prawda? Nawet mogę podczas tego spotkania towarzyskiego nie sięgnąć po to ptasie mleczko, ale później zostanie we mnie już jakiś rodzaj napięcia. I tak jest, teraz przekładam to jakby na tutaj płaszczyznę alkoholową. To nie jest tak, że jak jest alkohol przy osobie uzależnionej, to ona musi od razu ten alkohol wypić. Ale jej będzie po prostu trudniej, no nie? Więc jeżeli rodzina również chciałaby, żeby osoba uzależniona nie piła alkoholu, no to myślę, że to jest też ukłon w jej stronę, żeby początkowo, bo ja nie mówię o całym życiu, ale początkowo, ten pierwszy czas, prawda, kiedy ta abstynencja jest jeszcze taka kruchutka, kiedy jest naprawdę no taka bardzo słaba, no to żeby jej nie utrudniać.
I żeby unikać ewentualnie, rozumiem, takich spotkań, tak? Gdzie
tak.
Ten alkohol może być.
Tak, ale też chciałabym powiedzieć, że to jest odpowiedzialność osoby uzależnionej finalnie za to, czy ona będzie właśnie przebywać w towarzystwie osób pijących, czy nie. Bo przecież to nie jest tak, że teraz cały świat ma przestać pić, tylko to też jest odpowiedzialność tej osoby za to, że no może uniknę, nie pójdę na jedno czy dwa jakieś spotkania towarzyskie, nic mi się nie stanie, tak? Jak gdzieś nie pójdę tam, gdzie wiem, że będzie alkohol i że będzie mi trudno. A jeżeli idę, no to jest moja odpowiedzialność i to ja się decyduję na to, że potem na przykład będę odczuwać głód.
A co jeśli, co w takiej sytuacji, jeśli chorobie alkoholowej towarzyszy inne uzależnienie, na przykład od narkotyków, to jak się leczy takiego pacjenta?
Zależy to też jakby od jakiego rodzaju narkotyków jest to uzależnienie. Powiedzmy, teraz bardzo często i bardzo dużo osób też zgłasza się do ośrodka uzależnionych od alkoholu i na przykład marihuany, tak? Więc to jest inny rodzaj leczenia niż na przykład jakieś twarde narkotyki, prawda? Wtedy, no i to jakby, i teraz jeżeli mówię o naszym ośrodku, mamy różne formy leczenia. Czasami jest tak, że takim osobom, które są uzależnione od twardych narkotyków i od alkoholu, to proponuje się tak zwane leczenie substytucyjne, czyli leczenie metadonem. Czyli to jest tak, żeby ta osoba od razu nie odstawiła, tak, bo jeżeli bierze jakieś silne dawki, dużo bierze tych narkotyków, tak, to jej ciało, no...
Ale bardziej może więcej tych osób jest, które no, nie przyjmują twardych, powiedzmy, narkotyków, tylko może właśnie tak, jak mówi pani, od czasu do czasu albo po prostu palą marihuanę, czy mają, po prostu przyjmują ją w jakiś tam inny sposób. I czy tutaj leczenie wygląda podobnie, czy jakaś jest różnica? Czy taka osoba musi inaczej z nią się inaczej postępuje.
Również pracuje się na abstynencji, tak? W ośrodkach, czy to ambulatoryjnych, czy stacjonarnych, pracuje się na abstynencji. Na przykład w tym momencie osoba podejmująca leczenie często jest wtedy kierowana na leczenie w trybie oddziału dziennego. To jest taki tryb od poniedziałku do piątku, 8-godzinny. Wtedy jest odstawiany alkohol, odstawiany narkotyk, na przykład marihuana, i praca jest jakby podobna, ponieważ podłoże uzależnień, czy mówimy o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków, nie wiem, hazardu, tak, czyli już jakby takie uzależnienia behawioralne, to podłoże jest no to samo. Różni się sposób jakby tego, jak działamy i w jaki sposób, jakby od czego się uzależniamy.
A czy są jakieś leki, które pacjent musi brać, które pomagają mu wytrwać w tej abstynencji?
Oczywiście. Są takie leki, które i też w programie ograniczenia picia się je zaleca, ale też w przypadku całkowitej abstynencji są leki, które na przykład zmniejszają głód alkoholowy, tak? Czyli po prostu nie chce mi się tak pić. No są też tak zwane te popularne wszywki. To nie jest do końca lek, bardziej to jest taki rodzaj straszaka, prawda? Jest to disulfiram i polega to na tym, że jakby osoba, która wypije alkohol, tak, odczuwa różne skutki negatywne.
Nie będę się czuje, krótko mówiąc, tak?
Tak, no, znaczy oczywiście to jest tak, że wzrasta ciśnienie krwi, bo jest to jakby cały ten proces dehydrogenazy aldehydowej. No właśnie, nie chcę tu używać
no,
takich,
właśnie.
Nie, ale chodzi głównie o to, że osobie wzrasta ciśnienie, ma różne dolegliwości, takie...
Jeśli raz ją coś takiego spotka, to jak ma tą wszywkę tak zwaną, jak pani mówi, to będzie unikać kolejnych...
No w najcięższej postaci może nawet umrzeć, chociaż generalnie, no przeważnie jest to bardzo dotkliwie odczuwalne, ale jakby no to jest bardziej straszak, tak? To się mniej zaleca, bardziej jednak, jeżeli już, to takie leki, które jednak pozwalają wytrwać w tej abstynencji albo w tym ograniczeniu picia.
Można wyleczyć alkoholizm, czy możemy, mówimy jedynie o takim powstrzymaniu jego rozwoju?
No i tak, różne są co do tego tutaj zdania i podejścia. Tutaj też chciałabym zaznaczyć, że nie bez znaczenia jest właśnie nurt psychoterapii. Są nurty psychoterapii, które mówią o tym, że tylko abstynencja, nie będziesz pić, zatrzymujesz proces postępowania choroby alkoholowej i koniec. I jakby to możemy zrobić dla ciebie, prawda? Czyli możesz sobie do końca życia super żyć, mieć wspaniałe życie, ale bez alkoholu. Są też takie nurty psychoterapii, które mówią o tym, że jeżeli uzależnienie nie jest jakieś bardzo głębokie, to tak, możemy je wyleczyć. to jest jakby, no nie ukrywajmy, że nurty przychodzą do nas z zachodu, prawda? W związku z powyższym to się wszystko zmienia. I chciałabym powiedzieć, że to, co jest najważniejsze, jeżeli zauważymy u siebie objawy takie, które niepokoją albo bliscy zaczynają nam mówić, że coś jest nie tak, na pewno najważniejsze jest, żeby zgłosić się do specjalisty, a tam...
Im szybciej, tym łatwiej później wyjść z choroby.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Unikniemy przede wszystkim tych konsekwencji, które finalnie przecież narosną. To jest tylko kwestia czasu. I sprawimy, że nasze życie po prostu może się odmienić i być takie, jakie chcemy.
I jeszcze kilka SMS-ów od Państwa. Pani Aga pisze, bardzo lubię smak piwa. W letnie wieczory wypijam codziennie jedną puszkę, ale w trosce o zdrowie i bojąc się uzależnienia przeszłam na piwo bezalkoholowe. Cieszę się, że jest taka możliwość, pisze nasza słuchaczka. Pan Krzysztof pisze, czy alkoholizm to jest choroba? Rodzina wtedy wstydzi się człowieka chorego. Po prostu jest to grzech i to wszystko. Pozdrawiam, dobrego dnia, pisze nasz słuchacz. I piwo pije młodzież i dzieci. Trzeba bić na alarm, walczyć skutecznie. Ale jak? Pyta retorycznie pani Wanda z Kwidzyna. A pani Dorota z kolei pisze tak. Warto iść na terapię w grupie, bo jest łatwiej przejść przez uzależnienie i niektórym się udaje. Rzeczywiście tak jest, że w grupie łatwiej?
Grupa przede wszystkim daje takie oparcie i takie poczucie, że ja nie jestem sama, prawda? No właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej o tej stygmatyzacji, takim poczuciu, że uzależnienie to jest coś takiego, no właśnie, to jest ten przysłowiowy alkoholik, który leży w rowie, no nie? No przecież tak nie jest. I w momencie, kiedy osoba uzależniona trafia na grupę, widzi przekrój społeczny od osoby, która, no nie wiem, pracuje w sklepie, do osoby, która jest lekarzem, prawnikiem, osobą duchowną. Nie ma tutaj jakby w tym momencie takiej stygmatyzacji, że to jest coś gorszego. I wtedy, jak mogę się przejrzeć w oczach tak naprawdę tych innych ludzi, jak w lustrze, to rozumiem, że to jest dobre miejsce, że jest też na mnie jakby czas na to, żeby coś z tym zrobić.
Joanna Szacuń-Wojak, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka pracująca w nurcie psychoterapii eriksonowskiej z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za przyjście do studia i za rozmowę.
Również.
Państwu dziękuję za liczne SMS-y i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.